będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy Państwo, rozpoczynamy porady pedagoga i psychologa, a dzisiejszym naszym gościem jest ksiądz dr Bogdan Walczykiewicz. Dzisiaj liczyliśmy, że już po raz kolejny, nawet po raz siódmy w naszych poradach. Ksiądz dr Bogdan Walczykiewicz, salezjanin, homileta, autor wielu kazań drukowanych, rozważań dla apostolstwa chorych, a także tłumaczeń dla dzieci. Ksiądz dr Bogdan Walczykiewicz obecnie pracuje w Rzymie. Serdecznie witam. Bardzo się cieszę z tego pobytu kolejnego w radiu. Nasz temat, który Państwu dzisiaj zaprezentujemy, brzmi: portret duchowy matusi Małgorzaty Bosko, służebnicy Bożej, z okazji 150-lecia jej śmierci i zarazem również jest rozpoczęciem procesu beatyfikacyjnego w Rzymie. Bardzo proszę o parę słów tytułem wstępu, drogi księże.
Dzisiaj wyjątkowo długo powitam, pozdrowię naszych umiłowanych w Chrystusie Panu słuchaczy Radia Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maria zawsze dziewica i ksiądz Bosko radosny ze swoją bohaterską mamą. Pragnę w naszym spotkaniu wyśpiewać niezwykłą pieśń o niezwykłej włoskiej, dokładnie piemontskiej matce. Teraz w jej ojczyźnie trwa olimpiada zimowa, tak blisko Turynu. Za szczególnym zrządzeniem Bożej opatrzności stała się 16 sierpnia 1815 roku matką niezwykłego człowieka, naszego świętego ojca, założyciela księdza Jana Bosko. Powszechnie nazywano ją matusią Małgorzatą. Od pierwszej chwili naszego wejścia w szeregi salezjanów księdza Bosko stała się naszą duchową matką. Dokonało się to w dniu jej przejścia do wieczności, dokładnie 150 lat temu. Jeszcze dokładniej, 25 listopada 1856 roku. Wieczorem zwykle radosny ksiądz Bosko po raz pierwszy płakał i mówił tak do Maryi Wspomożycielki: Matko, musisz zająć puste miejsce. Matka jest koniecznie potrzebna w mojej dużej rodzinie. Tyle lat upłynęło, a rodzina salezjańska trzeciego tysiąclecia potrzebuje nadal matusi Małgorzaty Bosko, mądrości ewangelicznej matki analfabetki, której proces rozpoczęto, beatyfikacyjny. Salezjanie czekają na nowe lekcje matczyny wiary, nadziei i miłości.
Może byśmy także poprosili, ja tak mówię, może byśmy, myślę o radiosłuchaczach, parę słów z zakresu historii rodziny. Jaka to była historia? Na pewno ciekawa.
Tak, rzeczywiście mamy żywą polską, słowiańską wyobraźnię. Musimy powędrować do Caprilio. Musimy cofnąć się o 150 lat. Przyszła na świat w maleńkim Caprilio, wiosce około 400 mieszkańców. Warto tam by pojechać. Piękne pagórki, obszar bogaty w lasy, drzewa akacji, kasztanów, morw, zielonych łąk. Można dzisiaj obejrzeć plac matusi Małgorzaty. Niedługo zbierze się rodzina salezjańska z wszystkich kontynentów, by 25 listopada, dokładnie w 150. rocznicę jej odejścia do wieczności, oddać hołd. Rodzina bardzo liczna, rodzina znaczona pracowitością, rodzina znaczona cierpieniem. Bohaterka nasza pochodzi z rodziny, gdzie śmierć była jakby aniołem niezbyt przyjaznym, a jednak spotykanym i żegnanym w duchu wiary. 29 dzieci nie dożyje wieku 2 lat, 12 10 lat. Cieszono się w duchu wiary, że raj powiększył się o jednego anioła więcej. A jak wyglądała młoda matka księdza Bosko? Został jej portret. Malarz Rolini tak pięknie wyczarował piękno i prawdę o jej wieśniaczej matczynej urodzie, że kiedy ksiądz Bosko w dniu swych imień 24 czerwca zobaczył, powiedział: naprawdę ona, brakuje tylko jej głosu, matusia Małgorzata. Wiedziała, co znaczy ból, co znaczy głód. Wiedziała, co znaczy tupot wrogich żołnierzy Francuzów. Wiedziała, co znaczy brak szacunku dla ludzi wsi. Ale była prostolinijna w sumieniu, w uczuciach i myślach. Była pewna w swoich osądach na temat ludzi i spraw. Swobodna w postępowaniu, szczera w wypowiadaniu się. Nie wiedziała, czym jest wahanie i lęk. Umiała swoją mądrością ludową, kobiecą, przypomnieć ducha Ewangelii. Mówiono o niej, że miała poważanie i ręce ze złota i wyjątkowo uczucia dziecięce, które zawsze przybliżały się do ciężko pracujących rodziców i do domu. Dlatego, bo rozpoczynali okres wchodzenia w wiek starości.
A jakie było małżeństwo, pierwsze małżeństwo? Potem może parę słów o wdowieństwie i o powtórnym małżeństwie Franciszka Bosko.
Tak, w swej opatrzności Bóg zechciał, że spotkał ją wdowiec, 27-letni, Franciszek Bosko. Pozostał z 3-letnim synem Antonim. Jakiś wewnętrzny radar serca mówił Małgorzacie, że trzeba pomóc. Nie trzeba się bać pracy. Rozumiała, że trzeba głosić miłość już nie słowami, ale czynem. Kiedy po ślubie kościelnym, który nastąpił 6 czerwca 1812 roku, weszła w owdowiały dom Franciszka Bosko, przyjęła ją serdecznie sparaliżowana teściowa, Małgorzata Cucha i 4-letni Antoni. Codziennymi przejawami swej miłości i mądrości usiłowała go pokochać jak własnego syna. Prawdę mówiąc, nie będzie miała z nim łatwego życia.
Ta piemącka matka była analfabetką, ale jednocześnie była wspaniałą nauczycielką.
Rzeczywiście. No, pragnę oddać głos jej synowi, księdzu Bosko, w swoich wspaniałych, syntetycznych wspomnieniach oratorium tak pisze. O swoim dziecięcym bólu miał niespełna 2 lata, genialna pamięć. Miłosierny Bóg zesłał na nas straszne nieszczęście. A ona mówiła o kochającym Bogu, o opatrzności, o Bożym miłosierdziu. Mówiła o Bożej opatrzności, gdy straszna susza panująca tego roku zniszczyła zbiory. Przekonywała o modlitwie, by mieć ufność Bogu. Powtarzała za biblijnym Hiobem pasusy Pisma Świętego znane na pamięć. Dał Pan i zabrał Pan, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Kiedy szybko owdowiała, powiedziała tak na ofertę nowego intratnego polityku sądząc o żenku: umierając, mąż powierzył mej opiece 3 synów i byłabym wyrodną matką, gdybym zapomniała o nich chwili, kiedy najbardziej mnie potrzebują. Opiekun jest przyjacielem, a ja matką dla mych synów. Nie opuszczę ich nigdy za żadne skarby świata. A ksiądz Bosko dalej: gdy byłem jeszcze malutki, to ona nauczyła mnie pierwszego pacierza. Gdy dorosłem na tyle, że mogłem przyłączyć się do braci, kazała mi klękać razem z nimi rano i wieczorem. Wspólnie odmawialiśmy modlitwy 3 część różańca. Ona przygotowała mnie do pierwszej spowiedzi. Ona prowadziła mnie do kościoła. Najpierw sama się wyspowiadała, poleciła mnie spowiednikowi, a potem pomogła mi złożyć podziękowanie. Pomagała mi zresztą i później, dopóki nie uznała, że mogę już sam należycie odbyć spowiedź. Ona też dzielnie walczyła z 16-letnim wówczas synem przyrodnim Antonim, by 9-letni Janek mógł w Caprilio pobierać pierwsze lekcje sztuki czytania i pisania. Kuszony do złego mówił: mama mi zawsze mówiła, żebym nie rozmawiał z obcymi bez jej pozwolenia, dlatego powiedz mi twoje imię. Powiedziała to Chrystusowi, który powiedział, że da mu mistrzynię, 9-latkowi, która go poprowadzi do kapłaństwa, będzie służył rozwydrzonym chłopcom, który zamieni dzięki Chrystusowej dobroci i matczynej miłości w aniołów, w pożytecznych obywateli i dobrych chrześcijan. Mama bardzo mnie kochała, opowiadała mi wszystko, moje plany i przedsięwzięcia. Ona o wszystkim wiedziała, przyglądała się i zgadzała. Jeśli czego mi było potrzeba, starała się dla mnie zdobyć, a przecież byłem nieletnim cyrkowcem. Moim wykształceniem religijnym, mówi ksiądz Bosko, zajmowała się wyłącznie mama. Pragnęłabym jak najszybciej dostąpić tego wielkiego aktu świętej religii i przygotowała mnie jak tylko mogła z całym zaangażowaniem. Podczas Wielkiego Postu każdego dnia posyła mnie na lekcję katechizmu. Jasiu, mówiła przed spowiedzią i komunią świętą, Bóg daje ci wielki dar, staraj się należycie z niego korzystać i szczerze wyspowiadać się. Proś Bona, Pana o wybaczenie i obiecaj mu, że będziesz lepszy. A potem w dniu pierwszej komunii świętej, synu mój, to dla ciebie wielki dzień, jestem pewna, że Bóg zapanował w twym sercu, obiecaj mu, że postarasz się być dobrym przez całe życie, często przystępuj do komunii świętej, ale nigdy z grzechami na sumieniu, choć chętnie na katechizm i na mszę i na miłość boską, trzymaj się z dala jak od zarazy od tych, którzy mówią złe rzeczy. A gdy już założył upragnioną sutannę, powiedziała słowa, których powinny się nauczyć polskie matki polskich kandydatów do życia kapłańskiego. Janku, przywdziałeś strój kapłański, cieszę się z tego tak, jak tylko może matka się cieszyć, że jej syn jest na dobrej drodze. Pamiętaj jednak, że to nie szata zdobi, a cnota. Gdybyś któregoś dnia naszł cię wątpliwości co do twojego powołania, nie okrywaj tej szaty hańbą. Zdejmij ją natychmiast. Wolę mieć syna ubogiego chłopa, niż zaniedbującego swoje obowiązki księdza. Młodsi i starsi kochali i słuchali ją we wszystkim, mówi ksiądz Bosko. Ona przypomniała w dniu święceń kapłańskich, a właściwie w dniu pierwszej mszy świętej, odprawiony w dniu rodzinnym Becki. Dziś jeszcze, synu, nie rozumiesz, ale pamiętaj, Janku, rozpocząć odprawiać mszę świętą, to znaczy cierpieć. I pamiętaj, gdybyś był bogatym kapłanem, nigdy moja noga nie stąpi w drzwiach twego domu. Gdybym tak chciał zakończyć tę pierwszą część, to bym na cześć Matki Bosko Jana, zwanej Matusią, przytoczył słowa śpiewane przez polską poetkę. Przychodzą w życiu dni powodzi, gdy wszystko zdradza nas i zawodzi, gdy pociąg szczęścia w dal odchodzi. Gdy wraca zło do wiary twierdz, gdy grunt usuwa się jak łatka, jest wtedy ktoś, kto trwa do statka, ktoś, kto nie umie zdradzić, matka, i serce jej najczystsze serc. Serce matusi Małgorzaty było zawsze z księdzem Bosko wychowawcą i z jego kochanymi wychowankami.
Życie matusi Małgorzaty Bosko jawi się nam w tej chwili jako wspaniały wzór dla wszystkich matek, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, pragnącym godnie, wspaniale wychować swoje dzieci. Ale wiemy, że to życie było nacechowane wielkim cierpieniem.
Tak, to prawda. Mówiłem o latach suszy, o latach francuskiej okupacji w Piemoncie. Mówiłem o problemach wychowawczych z przyrodnim synem Antonim, którego naprawdę chciała kochać i kochała. Bardzo cierpiała, kiedy nie mogła znaleźć środków na zdobycie wykształcenia dla 11-letniego syna Janka Bosko, musiał się tułać po obcych i po swoich, szukać pracy, uczyć się nowych zawodów. Ale najważniejsze, cierpiała jako matka już duchowa, gdy właśnie opiekowała się dziesiątkami chłopców do nakarmienia i ubrania. Nie skarżyła się nigdy, żałowała tylko, że nie może podołać wszystkiemu. No przepraszam, raz się poskarżyła, może się uśmiechniemy. Janku, nie mogę wytrzymać. Widzisz, ile pracuję i co mnie na to spotka. Ci chłopcy są nieznośni. Dziś znalazłam upraną bieliznę podeptaną na podłodze. Wczoraj biegali po moim ogródku. Niektórzy wracają wieczorem w podartym ubraniu, inni bez krawatu czy chustki do nosa. Jedni chowają mi koszulę, a drudzy biorą rondle do zabawy, jakby to było rzeczą najzwyklejszą na świecie. Tracę czas godzinami, aby to wszystko odnaleźć. Mam tego dość. Jakiś spokój miałam w Bekki. Dopiero wskazany krzyż, wiszący na ścianie mieszkania, krzyż wskazany przez jej syna kapłana, pozwoli jej przypomnieć prawdę o mocy chrześcijańskiego cierpienia i wychowania. Masz rację, Janku. I w godzinę swej agonii powiedziała zwykle radosnemu synowi, a dziś ze łzami w oczach: z Bogiem, drogi Janie, pamiętaj, że w tym życiu trzeba cierpieć. Prawdziwa radość, synu, jest w innym życiu. Pozdrawiam cię po raz ostatni. Idź, spać, odpocznij. Ty cierpisz i mnie sprawiasz cierpienie. Idź się modlić, abyśmy podążyli wszyscy do raju. Kiedy czytam, tłumaczę, piszę konferencje dla moich współbraci na temat Matki Bosko, 10 w tym roku, to jednak prześladuje mnie myśl polskiego wychowawcy Janusza Korczaka, który stawiał wymagania trochę później niż matka księdza Bosko. Co on pisał? Pedagog, pisarz, lekarz. Pisał w duchu matki Małgorzaty, piemąckiej analfabetki. Dajemy dzieciom bony, w freblówki, nauczycieli, kształcimy je, a raczej płacimy za kształcenie ich umysłu. A serce? Czy łączą nas z młodzieżą, dziećmi te rozmowy poufne w cichym sam na sam, gdy one zwierzają nam się ze swych trosk i smutków, pytają o rozwiązania tych tysięcznych zagadek, które im życie i własna obserwacja nastręcza, a my pocieszamy, wyjaśniamy, krzepimy. Czy takie właśnie wymagania Janusza Korczaka nie spełniała 150 lat temu służebnica Boża, wspaniała matka świętego Jana Bosko, piemącka analfabetka, zwana przez jej współczesnych prosto i serdecznie matusią Małgorzatą? I może bym podsunął już polskim, naszym rodzimym matkom: wieczorem po modlitwie zróbmy tak jak matka Małgorzata, która nauczyła księdza Bosko słówek na dobranoc. Obserwowała chłopców księdza Bosko i tym najtrudniejszym podsuwała zawsze dobre słówko, na przykład: spróbuj być lepszym. Jezus cię kocha, mój syn cię rozumie. Czy rzeczywiście ze słowem matki żegnane są nasze dzieci, a może z dźwiękiem, z hukiem telewizora?
Drodzy Państwo, ten piękny portret duchowym matusi Małgorzaty Bosko, służebnicy Bożej, przedstawił ksiądz dr Bogdan Walczykiewicz. Ja Państwa teraz bardzo serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w naszej audycji. Przypomnę numery telefonów. Dla słuchaczy z Polski Północnej wykręcamy kierunkowy 056 655 23 55 oraz dla słuchaczy z Polski Południowej po numerze kierunkowym 655 23 56 oraz dwa numery telefonów dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Janina.
Witamy Panią.
Jestem już matką i babcią i wdową i po prostu poruszyło mnie to, co przed chwilą było w Radio Maryja. Jestem słuchaczką od 14 lat. Jestem inwalidką, ale to, co dzisiaj usłyszałam w Radio Maryja, gdyby to było może częściej przekazywane nawet w szkołach, nawet w kościołach. Uważam, że bylibyśmy bardziej naprawdę oddani Bogu, Matce Najświętszej i nie obrażalibyśmy tak strasznie na przykład Matki Bożej, Pana Jezusa, a co dalej Radia Maryja, Ojca Rydzyka. Także serdecznie Was pozdrawiam, a przede wszystkim dyrektora, doktora, który dzisiaj właśnie to ukazał na antenie
ksiądz, radiowej. Pani Janino, naszym gościem w studiu porad pedagoga i psychologa jest dzisiaj ksiądz dr Bogdan Walczykiewicz. Dziękuję Pani bardzo. Z Panem Bogiem. Bardzo proszę, kolejny słuchacz na antenie.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Siedzę w samochodzie, czekam na męża i wysłucham audycji o tej Materce Małgorzacie.
A kto się dodzwonił?
Wanda. Ze Stalowej Woli.
Witamy Panią.
Więc chcę powiedzieć, że przyszła mi taka myśl do głowy, że może by ktoś zechciał nakręcić film taki o Materce, o Świętym Janie Bosko, właśnie z tej okazji w ogóle jest życiorys cudowny, prawda? A film byłby no też piękny. I trudny to jej życie to gotowy. Także scenariusz, bo w tej chwili dzieci wolą oglądać obrazki niż czytać. Zresztą dorośli też. No i serdeczne dzięki, pozdrowienia dla wszystkich mam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani Wando, to piękna myśl. Ksiądz dr Walczykiewicz coś powie, tak, na ten temat?
Tak, może odpowiem pierwszej pani. Pani Janinie, bardzo kocham to imię mojej mamy. Sądzę, że właśnie taki wzór matki, podkreślam celowo, analfabetka dla większego szacunku wobec tych polskich matek, które czasem w rozmowach z kapłanami mówią o takim kompleksie: dzieci skończyły studia. My kapłani widzimy zamykane trumny, ale słyszymy też czasem skargę dzieci, przeproszenie. Mamo, mam dyplom, a nie umiałam tak żyć jak ty. Czasem te słowa idą do ojca. Więc ta odpowiedzialność za słowa, to jest właśnie nauka matki. Moja mama bardzo często mówiła, kapłan musi być tajemnicą, uważaj na słowa. Inne matki polskie mówią inaczej. Jeżeli będzie odpowiedzialność za słowa, to potem nie będzie takich ataków, jakie i na ideę Radia Maria, i na Marię, i na naszego ojca założyciela, tutaj ojca Tadeusza. To jest jedna rzecz. A dla drugiej mamy, mam taką wiadomość radosną. Tylko
to pani Wanda była?
Tak, pani Wanda, pięknie. No ja w tej chwili pracuję w Rzymie, więc są filmy o Księdzu Bosko i wiem, że my salezjanie w Polsce też mamy, ale powiem szczerze, nie znalazłem się z polską wersją. Ale sądzę, że są już polskie wersje. Piękne filmy o Matce Małgorzacie, to nie jeden. Teraz tam, gdzie jestem w Rzymie, co trochę przypomina się różnej wersji. Jestem przekonany, że takie filmy są. Można się zwrócić, mamy 4 spektory w Polsce, sądzę, Warszawa, Kawęczyńska 56, czy choćby na adres Maria, ja z Rzymu coś może bym się postarał, czy jakiś inny adres. Są piękne filmy. No i jeżeli będziemy kiedyś w Rzymie, niedaleko Turyn, miasta z Olimpiady, warto zobaczyć pomnik matki, która wybiera się właśnie z koszem, najprostszymi rzeczami, z synem już do pracy, właśnie z chłopcami. Matusia Małgorzata, zdrobniale, bo miała serce dla wszystkich. Dzieliła to serce w duchu Ewangelii. Jeszcze raz podkreślam, nie jest ważny tytuł, ale serce i mądrość, o której mówił Janusz Korczak.
I jeszcze mamy jeden telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam księdza doktora Bogdana. Dziękuję z całego serca za tą przepiękną, przepiękną audycję, która nam przybliżyła bardzo Matusię Małgorzatę, księdza Bosko. Bo wiemy, że Matusia Małgorzata była dobrą, głęboko wierzącą katoliczką. To ona zaszczepiła wiarę w sercu swojego syna. I kiedy umierała w 1856 roku, miała zaledwie 69 lat. I tak pamiętam te słowa, które tak, no, może nie powtórzę w pełni, ale powiedziała do swojego syna najukochańszego takie słowa. Spełniłam swoje obowiązki tak, jak mogłam najlepiej. Do zobaczenia, kochany Janku. Pamiętaj, że prawdziwa radość jest tylko w życiu wiecznym. Módl się za mnie. Te słowa wszystko mówią. Księże Bogdanie, dziękuję z całego serca, że mogłam usłyszeć Twój głos. I dziękuję Ci i proszę o przyjazd do Woźniakowa, bo czekamy.
Można prosić Panią o imię? Może Pani...
Bardzo bogate w treści i są tak głęboko przemyślane.
Może Pani się przedstawić? Może Pani się przedstawić nam?
Moje imię Marianna, ja dzwonię z parafii świętego Michała z Woźniakowa, Kutna Woźniaków.
Bardzo nam miło, dziękujemy Pani Marianno. Szczęść Boże. Drogi księże, no trzeba podsumować tę audycję. Wiem, że bardzo by chciał jeszcze ksiądz pozdrowić tutaj swoich najbliższych. No jest w tej chwili na to moment. Bardzo proszę.
Tak. Zaraz po audycji jadę do Gdańska. No, idzie na drugi brzeg moja ciocia, Gertruda. Myślę, że może powiedzieć, jak moja mama, a ostatnio przed śmiercią czytała na moją prośbę właśnie żywot księdza Bosko. Spełniłam swoje obowiązki. Wiem, że kochała dzieci, wnuków. Teraz spotkamy się przy jej łóżku. Chcę powiedzieć wszystkim matkom, żeby nie miały kompleksów tytułów, bo najważniejszy tytuł to matka. Mam przed sobą list kardynała Chlonda, który dziękował matce za dar wychowania właściwie długim listem, ale ja przeczytam jedno zdanie. W głębokim wzruszeniu zwracam się w tej chwili sercem i myślą ku Tobie. Ty umiejętnie od wielu uczonych pedagogów założyła w duszach swych dzieci mocny fundament życiowy, oparty silnie o wiarę i prawo Boże. Niech dobry Bóg i służebnica Boża, Matka Małgorzata, Matusia Małgorzata, pomaga naszym matkom spełniać obowiązki, by w ostatniej chwili tej ziemskiej pielgrzymki prowadzącej do radości wiecznej, żeby te słowa były ich udziałem. I chciałbym jeszcze podziękować matkom ze Słupska, bohaterskim matkom, pani Klarze Majdańskiej ze Słonowic, pani Lokadii Majdańskiej, Joli Adamowicz-Wiśniewskiej, Halince Stepnowskiej, Grażynce Wloch, które teraz straciły matkę, żeby pamiętały, że matki się nie traci. Matki z nieba są lepszymi pedagogami niż na ziemi. I wszystkim matkom, które teraz spotkałem właśnie w czasie mej podróży, w czasie mego urlopu rzymskiego, ze serca życzę tej świadomości, wiary, nadziei i miłości matki, matusi Małgorzaty. Szczęść Wam Boże.
Szczęść Boże, drogi księże, ja w imieniu swoim i radiosłuchaczy bardzo gorąco dziękuję za udział w dzisiejszej audycji, a Państwu dziękujemy za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.